Moi drodzy, jak już zapewne zauważyliście z tych konspektów, dzisiaj powiemy sobie o kolejnej postaci, tak zwanej postaci z drugiego planu, ale dzisiaj powiedziałbym postaci, która wypisana jest jako drugoplanowa, ale bardzo często odgrywała rolę pierwszoplanową. I zawsze starałem się i staram się przypisać pewną cechę, pewną sytuację, pewien problem konkretnej osobie, aby nie studiować tylko i wyłącznie biografii osoby, ale aby śledzić pewien problem, trend, sytuację, które występowały. Dzisiaj chciałbym zająć się, tak, i powiedzieć troszkę wspólnie, myślę, abyśmy powiedzieli sobie o lekceważeniu. Lekceważenie to przecież coś, z czym w dzisiejszym świecie spotykamy się coraz częściej. I lekceważący stosunek może być na przykład, nie wiem, do pracy, do obowiązków. Lekceważący stosunek może być do przyjętych wartości, zasad, praw, ale także lekceważący stosunek spotykamy w stosunku do ludzi. Lekceważący stosunek w stosunku do człowieka jest tym bardziej przykry, jeśli dotyczy to nas samych, czyż nie? Kto z nas lubi być lekceważony? Jest to równie przykre, jeśli dotyczy to ludzi, których kochamy, albo których w szczególny sposób darzymy jakimś uznaniem czy autorytetem. Ale jeśli weźmiemy Słowo Boże do ręki, to zobaczymy, że lekceważenie to nie wcale choroba współczesnej cywilizacji. Że lekceważenie towarzyszyło także ludziom w tamtych czasach, też pierwszemu Kościołowi. A więc patrząc na ten wręcz nieprzemijający problem, chciałbym postawić dzisiaj kilka pytań. Pytań dotyczących właśnie lekceważeniu, czy też reakcji na lekceważenie. Jak temu zaradzić? W zasadzie, czy w ogóle można temu zaradzić? Jak z tym żyć, jeśli nie możemy temu zaradzić? I czy możemy coś z tym zrobić, czy w ogóle warto? Spójrzmy po raz kolejny na ten drugi plan wydarzeń czasów pierwszego Kościoła. Zapraszam, abyśmy najpierw wejrzeli do naszego głównego tekstu, od którego wywodzi się w ogóle ta myśl o lekceważeniu i pewnej specyficznej recepty na lekceważenie. Otóż jeśli otworzymy pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział od 12 do 16 wersetu, to już na samym wstępie spotkamy właśnie to słowo. Paweł, pisząc do Tymoteusza, pisze tak. Nie pozwól się lekceważyć. Tutaj zrobię pewną przerwę, ponieważ kiedy pierwszy raz zetknąłem się z tym wersetem, a i do dzisiaj pewnie ta myśl towarzyszy, to wydało mi się dość dziwne, powiedziałbym wręcz dziwna porada dla osoby, która spotyka się z lekceważeniem. Bo cóż lepszego możemy doradzić komuś, mówiąc, no cóż, niech cię nie lekceważą. Albo choremu powiedzieć, no cóż, ty nie choruj lepiej. Taka najłatwiejsza porada. Ale jak czytamy dalej, to zauważymy, że nie było to takie zwykłe sobie podejście, zwykłe, popularne w świecie podejście osoby, która musiała jakoś zareagować na zaistniałą sytuację. Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. Oto zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają. A więc z tego fragmentu widać, że Paweł nie ograniczył się do zdawkowego powiedzenia: niech cię nie lekceważą, czy nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku. To był ten główny mankament. Ale zarazem idzie pewna recepta. Recepta, która pokazuje, jak żyć, czyli w zasadzie odpowiedź już tutaj pada na pytania, które postawiliśmy sobie na wstępie. Jak żyć, jak temu zaradzić, co z tym zrobić, jak można temu zapobiegać, aby nie być lekceważonym w różnych sytuacjach, nie tylko w czasie głoszenia Ewangelii, ale także w codziennym naszym egzystowaniu i codziennych naszych relacjach z współpracownikami, rodziną, z kimkolwiek. W tym fragmencie też widzimy pewien model wzorcowy nabożeństwa. Bo czymże jest stwierdzenie: dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. A więc sens wspólnych zgromadzeń. Jakkolwiek one byłyby liczne i nie wiem, jak liczne były w tamtych czasach. Dzisiaj widzimy, że mogłyby być liczniejsze, aczkolwiek to nas też nie powinno zniechęcać, a wręcz przeciwnie, zachęcać i motywować do tego, aby było inne. Ale Tymoteusz, jak pewnie zauważyliście, czytając przede wszystkim Nowy Testament, jest postacią, którą ja nazywam drugoplanową, o której chyba najwięcej możemy powiedzieć z dotychczas poruszanych postaci i tych, którym może jeszcze, jeśli Pan Bóg pozwoli, się przyjrzymy. Bo w zasadzie w stosunku do Tymoteusza to można napisać całą jego biografię, trzymając się Nowego Testamentu. Wiemy, że pochodził z takiego mieszanego małżeństwa. Tatuś był Grekiem, mama była Żydówką, notabene miała na imię Eunika. Babcia miała na imię Lois, czy nawet babcię znamy. I dlaczego akurat tutaj z imienia są podane te osoby? Ponieważ to one pewnie, za ich sprawą, Tymoteusz poznał Ewangelię. Tatuś jednak pewnie był mocną postacią tej rodziny, pomimo że jego szacowna małżonka była Żydówką, nie pozwolił obrzezać młodego Tymoteusza. I czytając właśnie czy Dzieje Apostolskie, czy też inne fragmenty Nowego Testamentu, wiemy, kiedy Paweł go zabierał na misję, a że misja miała być wśród Żydów, to co zrobił? Właśnie go poddał obrzezaniu. Tutaj pozwoliłem sobie nawet na wpisanie pewnych przypisów odwołujących się do różnych komentarzy biblijnych, ponieważ oczywiście my nie będziemy tu rozważać, kiedy to ów młody Tymoteusz poznał Chrystusa i się nawrócił. Czy to było wskutek pierwszej podróży misyjnej, czy drugiej podróży misyjnej, czy już tej drugiej podróży misyjnej towarzyszył Pawłowi. To są rzeczy może i ciekawe i ważne, ale myślę akurat nie najważniejsze w tymże aspekcie. Jedno jest pewne, że Tymoteusz, jak już powiedziałem, nie był taką tuzinkową postacią Nowego Testamentu, bo przecież był, towarzyszył Pawłowi, ale także kilkakrotnie był współautorem niektórych listów, których autorem był apostoł Paweł. Jeśli chodzi o tego Tymoteusza, to przede wszystkim możemy, jak każdej postaci, powiem językiem mechanika, rozebrać go na części pierwsze. I myślę, to jest dość pomocne, bo jeśli tego dokonamy, a ja tego dokonałem w domu, to pozwoli nam to uchwycić taką osobowość Tymoteusza i pokazać, w czym tkwił fenomen tej osobowości. Pozwoliłem sobie tutaj wypunktować 4 słabe i 4 mocne strony. I powiem wam, że kiedy przed tutaj wejściem na środek, spojrzałem jeszcze raz na tą kartę, zauważyłem coś niebywałego, czego wcześniej nie zauważyłem. Ale o tym za chwilę. Otóż przyjrzyjmy się na przykładzie tych wskazanych fragmentów właśnie osobowości tego Tymoteusza. Słabe strony Tymoteusza. Dość dziwnie brzmiąca pierwsza z tych słabych stron, ponieważ tutaj wypisałem, że był młody. I jak zauważyliśmy z tego pierwszego fragmentu, który jest naszym takim mottem całego rozważania, to wcale nie jest wyssane z palca. Tak? No bo Paweł widocznie znał problem, z którym borykał się Tymoteusz. Zbyt młody wiek. Czy wiecie, ile Tymoteusz wtedy miał lat, kiedy adresowany był do niego ten list? Około 35. A więc można by powiedzieć, raczej nie przejmuj się, że jesteś średniego wieku. A on pisał, że młody. Tylko, że wiemy też, że ta młodość odnosi się do aspektów różnych. Tak? Zresztą w tamtych czasach w ogóle przywiązywano uwagę do mądrości. Ostatnio w ramach takiego festiwalu kultury i nauki, który powiat nam organizował, miałem przyjemność, tak powiem, przyjemność uczestniczyć w takim fajnym wykładzie doktora biologii, który mówił o fenomenie mózgu i posuwał się bardzo daleko w tych swoich doświadczeniach, bo nawet mówił, co czują, jak logicznie myślą dzieci 3-miesięczne na podstawie badania specjalnym smoczkiem. Nie wiem, na czym ten smoczek, no, jak był podłączony do aparatu, nawet nie chcę wiedzieć, co z tym dzieckiem robiono biednym. Natomiast jedna rzecz była fajna, którą adresował do młodych ludzi, w tym przypadku akurat licealistów czy uczniów technikum, pokazując różnicę między inteligencją a mądrością. I faktycznie to jest duża różnica między inteligencją a mądrością. Nie każdy inteligentny człowiek jest mądrym człowiekiem, ale inteligencja jest dużym krokiem do tego, aby tej mądrości nabywać. I tutaj myślę, że trochę pojechał językiem salomonowym, aczkolwiek bardzo szybko przeszedł na tory ewolucji, także wiedziałem, że nie jest biblijnie wierzącym człowiekiem. Niemniej jednak kwestia mądrości jest kwestią bardzo, bardzo długotrwałą w rozważaniach. I ten Tymoteusz, który pewnie też nie od wielu lat był uczniem Chrystusa, jednakże miał niezwykły dar, który odkrył przecież sam apostoł Paweł i zachęca właśnie młodego Tymoteusza, aby nie dał się lekceważyć z powodu młodego wieku. W jaki sposób? Pokazując mądrość Bożą, która w nim była. I tutaj ten fragment właśnie mówi o tym, ten główny fragment, tak? Ale bądź dla wierzących wzorem w słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. Tak? Pilnuj nauki, zachęty. Bądź dojrzałym wręcz ojcem Kościoła. Bądź tym, który zastępuje mnie godnie, aby ta uwaga mogła skupić się na tobie, a nie na twoim młodym wyglądzie. On wcale nie radzi mu. W związku z tym, że oni tak przykładają wagę do tego wieku, to zapuść sobie brodę, wąsa, zapuść włosy, pokazuj, że jesteś stary, może staromodnie się ubieraj. Nie, pokazuj swoją mądrość w sposób dojrzały, tak aby inni ją odczuli. A więc był młody. I w tamtych czasach widzimy, no chyba dzisiaj też troszkę zarażeni jesteśmy tym i pewnie różnie reagujemy, jeśli młody człowiek wychodzi do przodu i naucza, ale za przykładem Nowego Testamentu teraz widzimy, że to wcale nie jest dobra droga. Był bojaźliwy. Tak? I tutaj drugi Tymoteusza 1,7, ten fragment mówi tak. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. To są słowa zapisane w 1 Tymoteusza 1,7, a więc w liście adresowanym do tegoż Tymoteusza. Skoro Paweł pisał w takimi słowy ten list, to znaczy, że troszkę nutę strachu w tym młodym Tymoteuszu dostrzegał. I zaraz następny fragment mówi o tym też, że był nieco wstydliwy. Nie wstydź się, czytamy właśnie w tym drugim Tymoteusze 1,8 teraz, nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu. Nie wstydź się też mnie, Jego więźnia. Cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. A więc widzimy, że Tymoteuszowi towarzyszyły, czy Tymoteuszowi nie były obce zwykłe nasze ludzkie odruchy, mimo że był jakby osobą szczególnie namaszczoną przez Ducha Świętego. I później, czytając przez inne fragmenty czy inne listy, obserwujemy ogromne zaangażowanie tego Tymoteusza w życiu Kościoła. Ale też był człowiekiem słabego zdrowia. Nie był wcale takim tytanem, nie był okazem zdrowia, bo kiedy czytamy 5 rozdział, 23 werset pierwszego listu do Tymoteusza, to czytamy tak. Nie pij już samej wody, ale ze względu na twój żołądek i częste niedomagania używaj trochę wina. To też jest fragment, który pokazuje, że zwykłe babcine metody też pomagają w medycynie. I że nie zawsze uzdrowieniu towarzyszy cud, ale normalna, zwyczajna recepta. I Tymoteusz był tego przykładem, tak? Borykał się z bólami żołądka. Może one wynikały z tych wcześniejszych cech. Może stres go zżerał. Może tam już pojawiały się wrzody żołądka. Tego nie wiemy, bo aż tak wnikliwych badań nie prowadzono. A może jeśli poddał się badaniom, to pewnie o tym też Paweł nie pisał, no bo po cóż to miałby pisać na kartach Nowego Testamentu. A więc jeśli zbierzemy te słabe strony Tymoteusza, to widzimy, że był młody, bojaźliwy, wstydliwy i słabego zdrowia. Pewnie jakbyśmy wnikali bardziej, to jeszcze tych słabych stron byśmy odkryli więcej. Ale patrząc na te słabe strony, widzimy, że z kilkoma, może z wszystkimi, może z wieloma, byśmy się utożsamiali. Tyle tylko, czy to faktycznie były słabe strony. Paweł, pokazując te mankamenty osobowości Tymoteusza, daje nam do zrozumienia, że to wcale nie muszą być mankamenty. To są raczej nasze przeświadczenia o tym, że czujemy się gdzieś tam może mało wyedukowani, mało wyuczeni, czy też mało znający Pismo Święte, aby iść pełną parą właśnie w świat. Natomiast jeśli spojrzymy na mocne strony Tymoteusza, to one też są jaskrawe i myślę zachęcające i pewnie, mam nadzieję, że z tymi mocnymi stronami możemy też się my utożsamić. Otóż Paweł był obeznany w Słowie Bożym. 2 Tymoteusza 3,15 czytamy tak. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością, o której zresztą też mówiliśmy, dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I tutaj widzimy też niezwykły wkład babci i mamy Tymoteusza, które pewnie zabierały go ze sobą, pewnie przy każdej okazji rozważały, rozmawiały i dawały możliwość poznawania temu Tymoteuszowi Słowa Bożego, a później, kiedy Paweł go wziął pod swoje skrzydła, tym bardziej mógł widzieć to wszystko w praktyce. Dlatego Paweł podkreślał tą ważną cechą. Przecież ty znasz Pisma. Ty jesteś tym, który miał możliwość słuchania i zapamiętywania tych ważnych wersetów, które skupiają się właśnie na Jezusie Chrystusie. To, co może ciebie obdarzyć potrzebną mądrością, która szybko wykluczy problem tej młodości. Był też niezawodnym współpracownikiem. I to, myślę, bardzo ważna cecha, którą warto sobie rozważyć pewnie i warto ją stosować w życiu. W liście do Filipian 2:22 czytamy tak. Znacie jego historię. To Paweł pisał, kiedy Tymoteusza wysyłał właśnie do Filipian. Znacie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. Po to, i w Kolosan 4:17 czytamy, po to właśnie posłałem do was Tymoteusza. On jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu. On też przypomni wam moje drogi w Chrystusie, zgodnie z tym, czego nauczam wszędzie, w każdym kościele. Tutaj widzimy, że Tymoteusz był bardzo misyjnym też człowiekiem. Był niezawodnym współpracownikiem. Paweł nie miał żadnych oporów, żeby tego młodego człowieka wysyłać do zborów, które, jeśli czytamy Nowy Testament, wiemy, że borykały się z problemami, i to nierzadko problemami moralnymi, jak i teologicznymi. A więc tym samym słowa Pawła, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku, nie były pustymi słowami. Bo skoro on sam, ten, który w zasadzie rzucał ziarno, z którego potem wykluwały się zbory czy kościoły pierwszego wieku po Chrystusie, wysyła tego młodego współpracownika, to znaczy, że darzy go niezwykłym zaufaniem. I Tymoteusz był na pewno niezawodnym współpracownikiem, na którym Paweł mógł spokojnie polegać. A wiedząc, że szybkość komunikacji czy przesyłania informacji w tamtych czasach nie była zbyt duża, a więc Paweł mógł sobie pozwolić, żeby wysłać gdziekolwiek osobę, co do której nie będzie miał cienia wątpliwości, że ta misja będzie prowadzona rzetelnie, bo nie będzie miał szybkiej możliwości, żeby go z tej misji też odwołać, bo zanim dotrą do niego jakiekolwiek sygnały, głosy, to już pewnie będzie za późno i naprawianie jakichś błędów byłoby niemożliwe. Był też niezwykle rzetelny w służbie. Filipian 2, 20 i 21, czyli w tym samym liście, tylko dwa wersety wcześniej czytamy tak. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. I tutaj myślę, że niezwykle imponująca rekomendacja dla tego Tymoteusza, że mimo, że wokół Pawła, bo przecież czytamy to w listach, znajdowało się całe mnóstwo osób, i mężczyzn, i kobiet, to Paweł, mówiąc o Tymoteuszu, pisze, nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Niezwykle ważna cecha, także i współcześnie. Niezwykle wartościowa i doceniana. Rzetelność. Rzetelność w codziennych obowiązkach, ale także rzetelność właśnie w byciu uczniem Chrystusa. No i czwarta mocna strona, jak podkreślam, tych mocnych stron też, podobnie jak słabych, można by było wypisać pewnie więcej. To wierny przyjaciel. Wierny przyjaciel, którego dostrzegamy właśnie we fragmentach, które tutaj pozwoliłem sobie wypunktować, ale pewnie każdy z nas dopisałby jeszcze następne inne. W liście do Filipian pisze Paweł tak. Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie zamieszkałych w Filipii wraz z przełożonymi i opiekunami. Filipian 2:19. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że wkrótce poszlę do was Tymoteusza. Chciałbym, by mi przyniósł od was jakieś pocieszające wieści. Filipian 2:23. Właśnie jego mam nadzieję posłać, gdy się dowiem, jakie będą moje dalsze losy. Kolosan 1:1. Paweł z woli Boga, apostoł Jezusa Chrystusa oraz Tymoteusz, nasz brat. I list do Filemona, pierwszy werset mówi, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa oraz Tymoteusz, nasz brat, do Filemona, ukochanego naszego współpracownika. Czy widzimy tutaj wierną przyjaźń Pawła i Tymoteusza? Na podstawie może tych wersetów nie. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę, kto i skąd pisał te wersety, no to w zasadzie nasuwa się tylko jedno skojarzenie, że tylko wierny przyjaciel mógł towarzyszyć Pawłowi. Te wszystkie fragmenty z listów, które czytałem, to są fragmenty z listów tak zwanych więziennych, które Paweł pisał w więzieniu. Ale pisał, że Tymoteusz do was przyjedzie, Tymoteusz potem przywiezie mi wieści, wiemy, że potem miał przywieźć na przykład płaszcz, tam zwoje, a więc Tymoteusz fizycznie był wolnym człowiekiem. On nie był osadzony. A mimo to cierpiał razem z Pawłem. Był przy nim non-stop, kiedy Paweł był w więzieniu. Kiedy pisał kolejne listy więzienne, to widzimy, że wszędzie wspomniane jest imię Tymoteusza. Czysto nieprawdziwa przyjaźń może powodować takie poświęcenie? Zamiast cieszyć się wolnością i tym młodym wiekiem, on był przy Pawle. Co do przyszłości, co do którego przyszłości przecież nie można było mieć żadnej pewności. A jednak był po to, aby mu służyć. A kto troszkę historię pamięta, to przecież zdaje sobie sprawę, że bycie więźniem w cesarstwie rzymskim to nie było wcale przyjemną sprawą. Nawet jeśli to był okres więzienia tak zwanego domowego. To przecież nikt z nas, a szczególnie jaki Paweł, który był chyba urodzonym podróżnikiem, bo jako faryzeusz przecież jeździł, a później jako uczeń Chrystusa tym bardziej, dla niego to był ciężki czas. A więc obecność Tymoteusza dla niego miało wielkie znaczenie. I stąd pewnie ta odwaga i pewność, aby Tymoteusza wysyłać na tak odpowiedzialne misje. Powiedziałem wam przed chwilą, że tuż przed przyjściem na środek zwróciłem uwagę na pewien porządek. Zobaczmy, jeśli teraz porównamy sobie słabe i mocne strony i potworzymy pary z jedynek, dwójek, trójek i czwórek, to wyjdzie nam w zasadzie cała prawda o Tymoteuszu. Był młody, ale zarazem czytamy, że był obeznany w słowie. Wcale wiek nie miał znaczenia co do tego, jak bogaty jestem w jego słowo, w słowo Boże, ile mogę przez to dać innym. Był bojaźliwy, ale zarazem był niezawodnym współpracownikiem. Czyli strach nie odtrącał go od poczucia odpowiedzialności i służby. Wręcz przeciwnie, im bardziej się bał, z tego wynika, tym bardziej był niezawodnym we współpracy. Był wstydliwy, ale co czytamy? Rzetelny w służbie. Czyli umiał pohamować wstyd. I dzięki temu zaniósł Ewangelię. Mało tego, dzięki temu zaniósł zdrową naukę i upomnienie. Tam, gdzie trzeba było upomnieć. Mimo, że miał gdzieś poczucie swojej młodości, nie bał się wystąpić odważnie z prawdziwą nauką i chociażby starać się zaprowadzić Boży porządek. I wreszcie, chociaż był słabego zdrowia, to był też przy Pawle. Bo skądże Paweł wiedziałby o jego przypadłościach żołądkowych, jeśli nie byłoby między nimi relacji. A więc mimo choroby nie bał się niewygodnych warunków. Nie bał się niezbyt zdrowej diety. Bo bardziej cenił sobie to, aby być z Pawłem i dzięki temu jeszcze bardziej ubogacać się w poznaniu Jezusa Chrystusa. Taki był Tymoteusz. I takiego Tymoteusza widzimy właśnie na kartach Nowego Testamentu. Takiego Tymoteusza postrzega Paweł i myślę, że chce nas tym samym zachęcić do tego, aby mimo różnych naszych ludzkich przypadłości nie zniechęcać się i nie dać sobie, aby świat podciął nam nasze skrzydła. Jeśli chcielibyśmy, a na pewno chcemy, wziąć tego konkretne zastosowanie, to wypunktowałem aż 6 rzeczy, bo myślę, że na pewno te 6 rzeczy z tych fragmentów da się wyciągnąć, aby je stosować w życiu. Pierwsza, najważniejsza rzecz to powierz swoje życie Jezusowi i bądź Jego uczniem. W pierwszym liście do Tymoteusza 4:6, tak, ta właśnie druga część mówi tak. Będzie wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. A więc w pełni zaufanie Chrystusowi i chęć, otwartość na poznanie Jego nauki daje możliwość temu, aby wzrastać i aby być Jego wspaniałym przedstawicielem. Bo tak też pisze do Tymoteusza Paweł. Druga rzecz, bardzo ważna, która wynika z tego, że zna się Słowo Boże, to prosta rzecz. Nie zaniedbuj nauki, poznawaj Pismo coraz bardziej i bardziej, systematycznie, powiedziałbym na okrągło. Drugi do Tymoteusza 3:16-17 czytamy. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Pismo Święte jest najlepszą szkołą teologiczną. Pismo Święte, jego rozważanie z modlitwą jest najlepszą drogą do Bożej mądrości. Czytaj je regularnie. Czytaj je i rozważaj. Żyj nim na co dzień. Dzięki temu sam siebie będziesz mógł przebadać, ale też może dzięki temu będziesz mógł pomóc tym, którzy są na jakimś rozdrożu życia. Zachowuj właściwe proporcje w codziennym życiu. Znowu skieruję wasz wzrok do listów do Tymoteusza. 1 Tymoteusza 4:7-8, którym czytamy tak. A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast pobożności. Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. Bądź wytrwały i odważny w zwiastowaniu Ewangelii. W liście do Filipian czytamy: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Jeśli tak naprawdę w moim życiu króluje Chrystus, to kochani bracia, kochane siostry, nie brakuje nam niczego. I tak naprawdę mogę odtąd wszystko. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. 2 Tymoteusza 1:7 mówi: Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. I wreszcie powtarzam to któryś raz. Otwórz się na działanie Ducha Świętego z wszystkimi tego konsekwencjami. Filipian 2:13 mówi: Bóg to bowiem jest sprawcą waszych pragnień i działań płynących z dobrej woli. Jeśli we mnie jest zdrowy duch, oczywiście Duch Święty, to będą rodziły się we mnie tylko i wyłącznie zdrowe pragnienia, zdrowe intencje, zdrowe motywacje. I na skutek tego będzie to zdrowe działanie, przepełnione owocami, na które pewnie wspólnie wszyscy czekamy. Zachęcam. Jeśli masz dzisiaj popołudnie wolne, chciałbyś jeszcze raz to przestudiować, to przejrzyj właśnie chociażby listy do Tymoteusza czy inne fragmenty z listów pozostałych, które wspominają Tymoteusza czy Dzieje Apostolskie, i spróbuj tam znaleźć siebie, bo myślę, że to jest cały sens studiowania Bożego Słowa, aby w nim widzieć siebie, aby w nim zauważyć swoje miejsce w Kościele i w dzisiejszej rzeczywistości. Bo Słowo Boże jest żywe, bo Słowo Boże jest praktycznym poradnikiem i myślę cenną wskazówką dla nas wszystkich.